Dzień dobry. Co tam ciekawego, Kasiu, u ciebie?
No, słuchaj, no co, no jest kwiecień, a pogoda jest jak w czerwcu. Czy ty się cieszysz, że jest ładna pogoda, czy twój wewnętrzny chomik krzyczy: o mój Boże, wszyscy umrzemy?
Słuchaj, ja jak jest zima, to po prostu zmieniam się w innego człowieka, w jeszcze gorszego. To jest straszne. Katarzyna Czajka, Kominiarczuk, Paweł Pydo, dostawcie lajka, cokolwiek. Zaraz wrócimy do tego, bo to jest ważne, ale ja bardzo się cieszę, że wreszcie nie jest zima i nie jest zimno i nie jest nieprzyjemnie, przynajmniej rzadziej jest. I ja mam w ogóle tak, że w czasie jak jest zimno, czyli powiedzmy, wiesz, późna jesień, zima, zapominam jak to jest, jak nie było zimno. I wydaje mi się, że świat zawsze jest taki szary i bury i strasznie się źle czuję wtedy, więc jak się zaczyna robić przyjemniej i zaczyna być dłużej jasno, to zaczynam mieć takie poczucie, że okej, może nie jest aż tak źle. Nie jest tragicznie źle, jest tylko źle może, nie? No, ale zanim przejdziemy do innych rozmów niż pogoda, kilka ogłoszeń na start. Jak zwykle jesteśmy z wami na żywo dzisiaj w naszym klubie ZVZ w formie nagrania. Jeżeli chcecie dołączyć do naszych nagrań na żywo i komentować je na bieżąco, dołączyć swoje jakieś komentarze na bieżąco, na żywo do odcinka, to zapraszamy na zvz.pl/klub. I jak zwykle szczególne podziękowania dla naszych najsilniejszych na świecie, fizycznie po prostu, osób wspierających. To są osoby najsilniejsze na świecie. Gdybyście widzieli ich masę mięśniową. Niesamowite, niesamowita sprawa. Jest wśród tych ludzi nowa osoba. I widzę, że tutaj postępuje poziom wyzwania dla mnie. Za chwilę się dowiesz dlaczego. Ponieważ, uwaga, naszymi wspierającymi z najwyższego progu w tym tygodniu i w wielu innych tygodniach są Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, studio tatuażu Dziarczyńcy z Poznania, Aneta Pietroła i Solińska i nowa osoba Krzysztof Oniśk. Więc krótkie, ale nietypowe nazwisko. To śk jest takie chyba rzadkie w języku polskim, więc dziękujemy wam bardzo, bardzo mocno za to, że jesteście. Super, to fantastyczne, że w ogóle, że istniejecie.
Tak, to jest fantastyczne i też muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że Paweł podchodzi poważnie do wyzwania czytania tych naszych takich super silnych patronów, bo wiem, że to nie jest proste. I ja cieszę się, że to ty, Pawle, to czytasz.
Czytanie jest bardzo trudne, to prawda.
Tak, czytanie jest trudne.
A propos w ogóle naszego klubu ZVZ, to wydarzyły się w nim ostatnio różne rzeczy, albo niedługo się wydarzą, więc kilka szybkich ogłoszeń jeszcze. Otóż tak. Dalej i tak dalej. Jeżeli jesteście nie na bieżąco, to macie czas do wtorku, żeby to nadrobić, żeby to odcinki nadrobić, bo będziemy jakby oczywiście spoilerowo rozmawiać. Ocenimy sobie ten sezon. Podejrzewam, że jeszcze powiemy o nim kilka słów może w samym odcinku, bo ja go tylko Kasia, obejrzałaś czy nie? To jest pytanie. Zdarzyły się ostatnio dwie niespodziewane rzeczy na naszym Discordzie. Jedną było zdetronizowanie w roli najpopularniejszego wątku o Love is Blind na rzecz wątku o serii Imperium. Fort Wing, czwarte skrzydło, Iron Flame, żelazny płomień, Rebecca Yarros. Nie wiem, co z tego jest tytułem, a co nazwiskiem autorki, czy coś takiego.
Rebecca Yarros to autorka, pierwszy tom to czwarte skrzydło, drugi tom to Iron Flame.
Drugie skrzydło to czwarte, pierwszy tom.
Pierwszy tom to czwarte skrzydło, drugi tom to Iron Flame. No chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych premier z gatunku. Nie mam zielonego pojęcia, jak go określić, bo mówi się, że to jest romantazy, czyli fantazy z naciskiem na romans, czy romansem z naciskiem na fantazy. Ale jest to także książka, która ma dużo tropów young adult. Jest to także książka, która, no, bywały książki lepiej napisane, ale ta daje człowiekowi bardzo specyficzną przyjemność lektury i można się bardzo mocno wciągnąć. Jest to seria książkowa, w której są smoki oraz mężczyźni z ostrymi kościami policzkowymi, więc właściwie jest tam wszystko, czego można potrzebować od książki. Ja czytałam pierwszy tom, przyznam szczerze, przeczytałam pierwszy tom w 2 dni, natomiast drugi tom czytam bardzo, bardzo powoli, ponieważ wydaje mi się, że jest niewyobrażalnie nudny jak na razie, ale ilekroć nasza bohaterka patrzy na swojego potencjalnego ukochanego, tylekroć rozmyśla nad jego muskulaturą i już zaczęłam zaznaczać, ilekroć na rozdział jakby jej tok myślenia jest przerywany refleksją nad jego muskulaturą, czy szczęką, czy kośćmi policzkowymi. Ja myślę, że to musi być bardzo niewygodne, kiedy ilekroć patrzysz na faceta, to ci świat zawiesza i myślisz tylko o tym, jak wygląda, ale ma to swój jakiś, wiesz, urok. To znaczy są takie książki, które wiesz, że nic dobrego nie zrobią ci w mózg, ale z drugiej strony wiesz także, że chcesz je czytać dalej, a jeszcze bardziej chcesz o nich rozmawiać z innymi ludźmi i wypisywać co lepsze fragmenty i wściekać się na nieporadności fabularne albo na to, jak są stworzone jak są stworzone niektóre postacie czy konflikty. Więc jakby zapraszamy, może niekoniecznie do lektury książki, bo lektura książki może być dla niektórych osób ciężkawa, natomiast lektura wątku o książce wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób daje bardzo dużo, dużo radości, więc mam nadzieję, że jak tylko skończę czytać sama, to wejdę na ten wątek i zostawię tam długaśny opis wszystkich moich emocji i przeżyć. Na razie jest to frustracja.
Tak, zdecydowanie jest jakby całe grono osób, które śledzi ten wątek, nie wiedząc, o co chodzi w książce. Ja nie mam dla tego pojęcia, wiem tylko, że ma długi tytuł, ale to, czekaj, to ona jest jakby ortopedką i że zwraca uwagę na te wszystkie kości, czy to jest tak, że w sensie, że kości policzkowe i tam klatka piersiowa, tak patrzę na niego, Paweł, to krzywizna mało... kręgosłupa.
Ty mało tych książek czytasz, bo wiadomo jest, że kiedy kobieta patrzy na mężczyznę, to dostrzega, i tutaj wyjmij sobie karteczkę, to zapiszę, żebyś wiedział. Najpierw zawsze musi dostrzec linię szczęki jest kluczowa. Druga rzecz to kości policzkowe. Te kości policzkowe to on musi mieć takie wysokie podniebiosa, to jest jakby obowiązek. Trzecia rzecz, no to oczy musi mieć ciemne, szare, stalowe, fioletowe, albo zimno-błękitne, ale takie, wiesz, takie patrzące z pogardą i nienawiścią, bo ona musi dopiero wkupić się w jego uczucia. No a poza tym oczywiście kolejna rzecz, no to musi mieć dużo muskulatury i musi mieć szeroką klatkę piersiową i szerokie ramiona. No czasem, jak już ta znajomość jakby przechodzi na kolejny etap, jeszcze dostrzega, że nogi ma długie, bo to też jest ważne. Ogólnie mam wrażenie, że punktem odniesienia do tego, jaką sylwetkę mają mężczyźni w tego typu książkach, to jest Chris Evans jako Kapitan Ameryka, czyli człowiek Dorito, jak to się mówi, czyli wiesz, facet, który jest trójkątem na górze i do tego ma jeszcze długie nogi, ale twarz ma bardziej jak wściekły Timothy Chalamet. Tak mam takie wrażenie, że to jest takie połączenie. Ale oczywiście i tak jest olbrzymi plus, dlatego że jest to książka fantasy, w związku z tym autorka nie korzysta z mojego absolutnie ukochanego porównania, z którego korzystają polskie i polskojęzyczne, czyli że ma twarz, jakby mu Michał Anioł ją dół temu rzeźbił, albo jakiś rzeźbiarz. To jest ukochane zdanie po prostu. To jest o tyle ciekawe, że jak spojrzysz na przykład na, nie wiem, Dawida Michała Anioła, no to jest bardzo spoko rzeźba, ale jakby ta twarz nie jest najpiękniejsza na świecie. Taka, że wiesz, że jakby jest synonimem piękna, ale tak, twarz ciosana dłutem artysty to jest ukochane sformułowanie autorek.
Ja pamiętam u E.L. James też porównanie różnych rzeczy do pralek. To też zakładam, że nie następuje w fantasy.
Przepraszam, ja zapomniałam porównania do pralek, Paweł.
Było, że różne rzeczy były jak różne programy wirowania w pralce, ale to nie pamiętam, to już w którejś dalszej części retellingu Greya z perspektywy czegoś tam w Greyu innego, tam były programy wirowania w pralce i tego typu rzeczy, to już wiesz, to już ten, jak już sięgasz po sprzęt AGD w swoich porównaniach,
to jesteś już, wiesz,
dalej niż Homer.
Ale wiesz co, Paweł, to jest o tyle ciekawe, że na przykład jedno z najbardziej frustrujących mnie rzeczy w tej książce jest to książka fantasy, gdzie są smoki i są tajemnicze krainy, ale także mają ten sam kalendarz co my. Mają sierpień, wrzesień, wtorek, środę.
O, ale to wiesz co, to ciekawe, że coś to irytuje, bo w ogóle to jest wstęp do odcinka cały czas, nie przejmujcie się, jakby wszystko będzie dobrze. To ciekawe, że cię to irytuje, bo mnie na przykład irytuje w światach fantasy, jak robią inaczej, jak... Ale to może wynikać w dużej części z tego, że dla mnie światy fantasy oznaczają często światy fantasy, w których gram RPGa i nagle się okazuje, że muszę się nauczyć nowych 13 miesięcy, bo jest 13, bo nie może być 12, bo to byłoby za bardzo tak jak u nas i nie może być tydzień, musi być dekadzień, okej? Okay? Dekadzień, 10 dni, tak? I każdy dzień tygodnia ma oczywiście inną nazwę niż u nas, więc ja nie mam problemu z tym. Z drugiej strony pamiętam, że czytałem kiedyś, była taka niesamowita seria, do której chcę kiedyś wrócić, bo to była bardzo angstowa seria Young Adult, która nazywała się Uczeń Jedi, o młodym Obi-Wanie Kenobim. Nie wiem, czy... Mam wrażenie, że całe moje pokolenie to czytało, nie wiem, czy...
Ja to czytałam. Czytałam to, no, oczywiście, no. Że to czytałam.
Ja pamiętam, jak tam w pewnym momencie pojawił się ptyś, czy coś takiego. I mam takie, okej, okay, jakby to są Gwiezdne Wojny, ale jednak to nie jest owoc... Gampa, czy jakiś tam coś, albo jakiś, nie wiem, albo ktoś je jogurt, nie? Czy coś takiego tam było dosłownie, nie? W sensie, to nie chodziło o... To nie było nawiązanie do Mela Brooksa, nic takiego. No, więc, to się zdarza. A propos, właśnie, to była jedna z interesujących rzeczy na naszym Discordzie, ale drugą jest inicjatywa Dzierganie, która się ostatnio bardzo rozwija. Otóż, jeżeli ktoś z was o tym nie wie, na naszym Discordzie zebrała się grupa ludzi zainteresowanych, osób zainteresowanych robótkami ręcznymi, szeroko pojętymi, czyli dzierganiem tak zwanym, w wątku, nie zgadniecie, dzierganie. No i ostatnio te osoby wpadły na to, że można by się właściwie spotykać na kanale głosowym, no i skoro sobie tam robią coś z tej wełny czy z tego czegoś, no to sobie też rozmawiają. Więc pierwsza edycja tego spotkania miała miejsce no jakiś tydzień temu, kiedy my to nagrywamy, ale niedługo będzie kolejna, na którą już nie zdążymy was zaprosić, bo zanim ten odcinek wyjdzie, to już się odbędzie, ale na pewno będą kolejne. Więc jeżeli robicie coś takiego, albo nie robicie tego, to możecie wpaść, dowiedzieć się na naszym Discordzie dokładnie po raz kolejny zvz.pl/discord albo zvz.pl/disco, bo zauważyliśmy, że wiele osób tak wpisuje, więc też możecie, nie ma problemu. Otóż tam znajdziecie nasz kalendarz i tam są też wszystkie tego typu wydarzenia wylistowane, na pewno będzie ich więcej i oczywiście nikt tego nie sprawdza. Nikt nie wchodzi wam do domu, żeby sprawdzić, czy faktycznie robicie na drutach w tym czasie, tak. Więc możecie po prostu przyjść, pogadać z innymi ludźmi, nie jest problem. To policji nie ma. I nas tam nie ma, my tam nie przychodzimy, żebyście mogli sobie porozmawiać swobodnie, bez naszego udziału i naszego przeszkadzania, więc...
Ale wiesz co, Paweł? To jest w ogóle zaskakujące, bo to jest jakiś taki synonim wholesome rzeczy. To znaczy, że zebraliśmy społeczność ludzi, którzy zostawieni sami sobie postanawiają razem dziergać.
Robić na drutach.
Tak, tak. I to brzmi po prostu jak jakiś fanfic. Jakiś fanfic, którego jesteśmy jakimiś przypadkowymi współautorami. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy dołączy do naszej społeczności, to jest taka społeczność, że pozostawiona sama sobie razem dzierga na drutach. I robi inne robótki ręczne. I wyszywa
na tamoku. Albo czyta serię Imperium, czwarta
ogień, skrzydło.
Coś tam.
No. Tak.
Albo rozmawiaj o kubeczkach menstruacyjnych, bo swoją drogą mamy też inną kategorię forum, którą jest uroboda i pielęgnacja, gdzie absolutnym winerem jest wątek o kubeczkach menstruacyjnych, mający 250 wypowiedzi w tym momencie. To nie jest bardzo dużo w porównaniu do forum kultura, gdzie o tej książce jest 1773 odpowiedzi w tym momencie, ale jest to pewna liczba, nie? O, Love is Blind ma 1000 wypowiedzi, więc gratulujemy. To jest ten bardziej cywilizowany wątek, powiedzmy sobie szczerze.
Ja sobie właśnie wyobraziłam, że ta grupa dzierganie tak naprawdę spotyka się i to jest tak, że się spotykają, siedzą w kręgu, ktoś wyciąga czwarte skrzydło i zaczyna im czytać to na głos przez czat głosowy.
No albo słuchaj, jakby ktoś na przykład dziergał sobie taki pokrowiec na książkę z wełny.
No, a to można, bardzo fajnie by to wyglądało.
No można, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje, to jest absolutnie możliwe. Kasiu, słuchaj.
Pawle.
Ostatnio, kiedy nagrywaliśmy, a było to jakiś czas temu, dlatego że była przerwa świąteczna na jedno nagranie. Obiecałaś mi, że porozmawiamy o jednej rzeczy. W sensie sama podrzuciłaś mi ten temat, a potem o nim zapomnieliśmy. I mam wrażenie, że to był najciekawszy temat w tym odcinku. I to był temat o tym, czy warto czytać inne książki niż Harry Potter. I kontrowersja z tym związana. Czy wiesz, o czym mówię?
Tak, pamiętam. To był taki moment dosyć ciekawy, kiedy aktorka, która grała profesor Sprout w Harry Potterze, Miriam Margolis, aktorka brytyjska, znana z filmów, teatru, bardzo zresztą ja ją lubię i cenię, w wywiadzie powiedziała, że ona się czuje trochę zaniepokojona takimi dorosłymi wielbicielami Harry'ego Pottera, że ona ich bardzo dużo, bardzo często ich widzi, bardzo często ma z nimi styczność i że oczywiście Harry Potter jest fajny i że ona się bardzo cieszy, że on bardzo się przyczynił do rozwoju jej kariery. Natomiast ma taką wątpliwość, czy no, bycie tym dorosłym fanem Harry'ego Pottera, takim zaangażowanym, jest dobrym pomysłem, że jest to jednak mimo wszystko opowieść dla dzieci i o dzieciach i młodych ludziach. Ona tutaj przywołała jako taki moment, który dla niej był dosyć szokujący, to znaczy kiedy została poproszona, żeby pozdrowiła kogoś, bo ona chyba ma ten takie konto, wiesz, na tym, gdzie się celebryci i aktorzy pozdrawiają fanów. Tam została poproszona, żeby takie pozdrowienia przygotowała na czyjś ślub z motywem Harry'ego Pottera. No i ona tak dosyć z przekąsem powiedziała, no wszystko bardzo pięknie, ale trochę zastanawiała się, jakby wygląda noc poślubna wielbicieli Harry'ego Pottera, którzy mają ślub w tym motywie. No i choć oczywiście można dyskutować o jakby samej tej wypowiedzi, ona jest dosyć dowcipnie ujęta, można sobie to znaleźć w sieci. O tyle wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawa refleksja nad tym, kiedy i czy należy wyrastać z pewnych tekstów, rzeczy, bo mam wrażenie, że my jako milenialsi bardzo mocno domagaliśmy się naszego prawa do niewyrastania z rzeczy, że mamy prawo czytać rzeczy, które są przeznaczone dla młodzieży, radośnie jakby współistnieć w tej kulturze właśnie przeznaczonej być może dla młodszego czytelnika, to jednak jest za naszego pokolenia, to literatura Young Adult, czy kierowana do młodzieży, stała się także literaturą czytaną przez osoby dorosłe. Ale myśmy się trochę zestarzeli. Wydaje mi się, że następne pokolenie już jest dużo bardziej sceptyczne wobec tego wszystkiego. I w sumie to jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko i bardzo ciekawy temat, tak? To znaczy, do jakiego stopnia mamy prawo całe życie cieszyć się tekstami, które kochaliśmy jako młodsze osoby, a kiedy trzeba powiedzieć, okej, czas przeczytać inną książkę i znaleźć inne punkty odniesienia kulturowego, że czas trochę być może dorosnąć. Więc to jest taki punkt wyjścia.
Kurczę, mam trochę mieszane uczucia w tej kwestii i ciężko mi oderwać też ten temat od tego, że to jest mowa o konkretnie Harrym Potterze, nie? I jakby wiemy, jakie kontrowersje są z tym związane. Nie dalej jak wczoraj albo dzisiaj nawet czytałem o tym, że J.K. Rowling w ogóle po tym, jak Emma Watson i Daniel Radcliffe jakby w imieniu swoim przepraszali jakby fandom Harry'ego Pottera za jej wypowiedzi. Nie w imieniu jej, tak siłą rzeczy, ale mówili, hej, jesteście okej, jakby wszystko w porządku, my jesteśmy po waszej stronie. No i generalnie J.K. Rowling wydała oświadczenie, że mogą sobie te przeprosiny wsadzić w dupę, nie? Więc jakby najlepsza osoba na świecie. To nie ułatwia dyskusji w tym temacie. Ale jakby pomijając tę kwestię, no to inna rzecz jest taka, że bycie fanem Harry'ego Pottera dzisiaj jest byciem fanem czegoś, co się właściwie nie rozwija, nie? W sensie, wiesz, jeżeli spojrzysz na przykład Gwiezdne Wojny jako markę, no to masz zarówno rzeczy dla dzieciaków, ale też jakby po drodze ta marka zauważyła niejako, że są coraz bardziej dorastający fani, no i powstały książki celowane zdecydowanie dużo bardziej do dorosłego odbiorcy, gry wideo celowane zdecydowanie do dorosłego odbiorcy itd., itd. Jakby zdywersyfikowała się na różne, powiedzmy, gałęzi, tak? Jeżeli spojrzysz nawet na Lego, tak, które zaczynały jako zabawka, no jak się zorientowali, że są dorośli fani Lego, no to wypuszczają zestawy dla dorosłych, tak? I da się znaleźć dla siebie miejsce przy tych markach, jakby już pomijając taki problem jak to, że zaczynamy budować naszą tożsamość wokół takiego korporacyjnego produktu, co zwłaszcza przy Gwiezdnych Wojnach Disneya obecnie jest dla mnie takie, jakby, wiesz, ja na tym etapie po tych disneyowych Gwiezdnych Wojnach nie jestem w stanie tak z czystym sumieniem powiedzieć, okej, jestem fanem Gwiezdnych Wojen, tak? Bo już zaczynam mieć takie, okej, to nie są już moje Gwiezdne Wojny. Ja wiem, że to brzmi trochę tanio, ale jakby miałem takie wrażenie, że jak to był ten stary film, zwłaszcza, że ja byłem zwykle, jak mówiłem coś takiego o sobie, to byłem fanem, wiesz, tych oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Więc wtedy to już w ogóle było bardzo odległe, tak? Coś, co było bardzo dawno temu i mogłem powiedzieć, okej, to są filmy, których jestem fanem i ten świat jest rozwijany w innych mediach, w książkach, komiksach i tak dalej, w niesamowitym cyklu Uczeń Jedi, który bardzo wam polecam i chciałbym do niego wrócić właściwie, no kiedyś może nastąpi. No ale dziś mam wrażenie, że to znaczyłoby mniej więcej to, jakbym powiedział, że jestem wielkim fanem McDonald's, tak? I jakby nie mam nic do McDonald's, żeby nie było, ale trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, budowanie mojego takiego popkulturowego, nie wiem, całej swojej tożsamości popkulturowej wokół Gwiezdnych Wojen na przykład. Nawet nie całej, ale nawet kawałka już dla mnie jest w tym momencie wstydliwe. I podobnie byłoby w przypadku Harry'ego Pottera, który wydaje mi się już na tym etapie jakby taką dość korporacyjną rzeczą. Tak? Z jednej strony masz złą J.K. Rowling, ale z drugiej strony właściwie praktycznie odpowiada za to Warner Bros. Tak w całości. Tak? I jednocześnie to cały czas są głównie te książki dla dzieci sprzed wielu lat. Tak? Nie ma dorosłego kontentu w świecie Harry'ego Pottera. Tak?
Chyba, że wejdziesz w fanficzki.
Tak, chyba, że wejdziesz w fanfiki, ale to zakładam, że wtedy jesteś fanem fanfików, a niekoniecznie... No chyba, że ktoś robi ślub i noc poślubną w klimatach fanfików z Harry'ego Pottera. To też się może zdarzyć, ale chyba nie o to chodziło, nie? To jest takie coś. Z jednej strony rozumiem prawo ludzi do tego, że okej, możemy jako dorośli nadal mieć sentyment do Harry'ego Pottera. I wydaje mi się, że ślub w klimatach Harry'ego Pottera, chociaż jest trochę cringe'owy dla mnie tak osobiście, no to okej, jakby ślub w klimatach swojej ulubionej bajki, whatever, może być, coś tam, nie? Ale jednocześnie faktycznie fajnie, jakby ci ludzie przeczytali inną książkę jakąś albo cokolwiek innego, bo mam wrażenie, że ludzie od Harry'ego Pottera to są często ludzie, którzy sprawiają wrażenie, jakby nic innego w życiu nie przeczytali autentycznie, tak? Jakby wszystkie skojarzenia są budowane wokół Harry'ego Pottera i to wydaje mi się bardzo intensywne, zwłaszcza, że wiesz, no ja też jestem osobą, która tą książkę czytała, kiedy ona wychodziła, to miała, nie wiem, miałem to kilkanaście lat, ale jakby bardzo szybko mi, nawet nie powiedziałbym, żebym kiedykolwiek miał taką prawdziwą, wiesz, manię, że wiesz, chciałem się przebierać za małego czarodzieja i tam kojarzyłem rzeczy z rzeczami, jakby miałem do tego pewien taki dystans, nie, nigdy nie traktowałem poważnie, wiesz, przypisywanie się do jakichś domów czy czegoś takiego, nie, być może byłem starszy niż inne osoby, które się tak bardzo mocno wkręciły to. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że część z tych osób są osoby, które widziały film. To był ich pierwsze jakby to zetknięcie. To taka prawdziwa poteromania, kiedy ja już wtedy byłem trochę starszy, nie? Nie wiem, mam mieszane uczucia. Za co ty uważasz w ogóle?
Ja mam kilka refleksji. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście to, co powiedziałeś o tym, że potek się nie rozwija, jest moim zdaniem bardzo ciekawe i bardzo ważne. Dlatego, że to też odnosi się do tego, czym ma być Harry Potter w jakimś katalogu naszych kulturowych przeżyć, bo może to być dla nas książka ważna i może to być książka, która w pewnym momencie była dla nas ważna, ale Harry Potter nie niesie ze sobą więcej treści niż niesie. I o ile uważam, że obecnie taka krytyka Pottera wywołana no zdecydowanie tym, że ludzie mają po prostu dosyć Rowling, jest często przesadzona, bo często ludzie mają pretensje do tego, że ta książka nie jest o wszystkim, tylko jest, no właśnie, opowieścią dla dzieci i młodszych nastolatków. O tyle nie sposób moim zdaniem oprzeć całej filozofii życiowej, albo nie sposób odnaleźć odpowiedzi na każde moralne pytanie w Harry Potterze. Dlatego, że Harry Potter jest opowieścią stosunkowo prostą w swoim przekazie, zaskakująco sprzeczną z tym, co mówi dzisiaj sama autorka. To jest dla mnie zawsze fascynujące, zrobić książkę ostrzegającą przed faszyzmem i jednocześnie nie dostrzegać, jak bardzo się spinasz z czymś, co współczesny faszyzm bardzo wykorzystuje. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Więc moim zdaniem to jakby Potter może jakby jak najbardziej istnieć w jakiś punkt odniesienia, ale tylko w tym takim zakresie, w czym naprawdę jest. Czyli książką, którą można mieć jakiś młodzieńczy sentyment, książką, która w pewnym momencie była ważna. I to zdanie, przeczytajcie inną książkę, wydaje mi się, nie chodzi tylko o to, że nie wolno lubić czegoś, co się lubiło w młodości, ale że nie może być twoim jedynym punktem literackiego odniesienia czy życiowego Harry Potter, a mam wrażenie, że dla trochę osób wciąż jest, co mnie interesuje i zaskakuje w jakiś sposób. Wydaje mi się, że to, co mówisz, tak, że to jest tak strasznie napędzane korporacyjnie, że właściwie non-stop można w każdym sklepie dostać coś z Harry Potterem, że to już jest marka tak bardzo oderwana nawet od samych książek. To jest jakby samonapędzający się zbiór symboli i gadżetów i przedmiotów. Natomiast odnośnie tego wyrastania z pewnych rzeczy, to ja mam wrażenie, że to jest o tyle ciekawe, że ja z jednej strony jestem zwolenniczką tego, żebyśmy nie czuli się bardzo szybko za starzy, tak? Żeby to nie było tak, żeby mając 20 parę lat uznawać, że jest się już za starym na 99% kultury, rozrywki, przyjemności, że trzeba siedzieć i być smutnym i nie bawić się kulturą. Natomiast muszę powiedzieć, że ja widzę, że człowiek z tego jakoś wyrasta. Ja trochę wyrosłam z Marvela, tak? Dla mnie Marvel to 10 może trochę więcej lat temu, 2012 czy 12. 2012, ten moment, kiedy Avengersi wychodzi, to był ważny punkt odniesienia kulturowego. To było coś, w co ja byłam bardzo mocno emocjonalnie zaangażowana. To było dla mnie ważne, co się dzieje w fandomie, to było dla mnie ważne, o czym są te filmy. Ja w nich bardzo dużo rzeczy szukałam i z tego w jakiś sposób naturalnie wyrosłam. I dzisiaj jakby zmienia się moje podejście, bo jestem otwarta na to, że moje podejście do różnych dzieł kultury będzie się zmieniać. I to jest moim zdaniem coś, co wydaje mi się ważne, żeby nie stać w jednym miejscu, bo mam wrażenie, że czasem, kiedy to nasze przywiązanie do jakiegokolwiek dzieła kultury staje się jakieś takie strasznie mocne i takie strasznie zamknięte, to nie otwieramy się na to, że no jednak sami się zmieniamy. Te dzieła kultury nie odpowiadają na wszystkie nasze potrzeby. Nie jest tak, że znajdziemy w Harry Potterze odpowiedź na każdą odpowiedź naszego życia. Jakby trzeba się nastawić na to, że to jest takie naturalne, że się zmieniamy i dorastamy. I nie można stać w miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Okej, komentarze teraz z czata. Kinga pisze, wiele osób wpada w takie fandomy i tak kurczowo się ich trzyma, bo ich własne życie wydaje im się niezbyt interesujące, co wydaje mi się smutne w kontekście ślubu. Jakby sam ślub nie był wystarczający, musi być połączony z jakimś światem fantazy. Nie wiem, czy bym się zgodził w tej kwestii, w takim sensie, że ślub wydaje się z jednej strony tak bardzo, wiesz, ustandaryzowaną formą ceremonii, powiedzmy, że szukanie jakiejś takiej ciekawszego sposobu na przeżycie tego dnia mniej oczywistego, powiedzmy, nie wydaje mi się aż jakieś takie super złe, chociaż wydaje mi się, że fajny byłby jakiś taki bardziej ogólny theme, niż taki bardzo precyzyjny, bo część osób po prostu może, wiesz, nie wiedzieć absolutnie nic o Harrym Potterze i nagle jakby co mam zrobić właściwie w takim razie, tak? I on jest taki bardzo, bardzo, bardzo konkretny, ale wydaje mi się, że generalnie idea tego, żeby zrobić ze ślubu jakąś taką imprezę w jakiejś określonej stylistyce albo coś innego niż to, co sobie wyobrażamy, kiedy mówimy o weselu, no to wydaje mi się, że nie jest złym pomysłem samym w sobie i nie świadczy wcale o tym, że wiesz, że coś jest nie tak z swoim życiem, jeżeli szukasz ciekawszego sposobu na ślub niż ślub, tak? Ale jednocześnie jest ten taki sentyment pod tytułem... Nie chcę tutaj czytać za wiele, ale jest ten taki sentyment pod tytułem: kurczę, nie dostałem listu z Hogwartu, nie dostałem tam jakiegoś tam, pierścień mi nie przyszedł pocztą, żebym ruszył w przygodę, nie? I to takie, kurczę, dlaczego w moim życiu nie ma tej wielkiej przygody, o której czytałem, tak? I to taka tęsknota za tym, żeby życie nie było tym nudnym życiem, które jest przed nami, pracą w korpo, sprzątaniem po kłotach i tak dalej, tylko żeby nagle przyszedł list z Hogwartu i żebyśmy mogli ruszyć w jakąś przygodę życia i tak dalej, nie? I... Nie wiem, jakby w sensie widzę ten sentyment, nie wiem co to znaczy, być może on jest zdrowym sposobem na, wiesz, radzenie sobie z takimi codziennymi rozterkami, przy tym mam wrażenie, że jeżeli twoim radzeniem sobie z codziennymi rozterkami jest fantazjowanie o świecie książki dla dzieci i życiu w nim, no to może być to pewien problem, nie? Może lepiej sobie znaleźć nowy jakiś sposób na radzenie sobie z codziennością. Po prostu zacznij grać w gry wideo, okej? Okay? To jest bardziej dojrzałe, nie? Czy coś?
Tak, ale zgadzam się chyba z tym sentymentem, że rzeczywiście gdzieś tutaj na pewno jest jakiś element tęsknoty za czymś więcej. Przy czym, co moim zdaniem jest w jakiś sposób intrygujące, to że bardzo często to jest tak naprawdę wtórne do tekstów, bo chociażby świat Harry'ego Pottera jest bardzo słabo rozwinięty, tak? Nie wiemy, jak się tam żyje jako dorosły człowiek. Jakby na przykład studiów nie ma, więc tam jest mnóstwo luk. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam to przedłużanie naszego zainteresowania jakimś fandomem do takiego, nie powiem obsesji, ale do takiego niemożności pójścia dalej jest związane bardzo mocno z tym, o czym mówiłeś, czyli z tym takim budowaniem marki, tak? Marka chce, żebyśmy z nią zostali jak najdłużej i bardzo będzie dbała o to, żebyśmy nawet jeśli wyrośniemy rzeczy dla dzieci z Harrym Potterem, to żeśmy kupili rzeczy dla dorosłych. Ja pamiętam, że mi kiedyś strasznie przeszkadzało na przykład to, że nie ma fandomowych koszulek, nie wiem, superbohaterami. No, ewidentnie dla mnie ci superbohaterzy byli ważniejsi dla dorosłych osób, tak? Że to jest tak niefajne, że tak nas pomijają i tak najźle traktują. Dzisiaj sobie myślę, że to jest trochę tak, że domagasz się, żeby cię korpo dłużej trzymało w swoich rękach, bo przecież oni tego nie robią dla fanów, tylko robią dlatego, że to się gdzieś tam sprzedaje. I nie mówię, że chodzenie w tych koszulkach nie jest fajne i absolutnie mam swoje koszulki z Pokemonami, które będę zawsze nosić i Pokemony są najlepsze na świecie, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że te wszystkie nasze fanowskie uczucia są bardzo mocno obecnie powiązane właśnie z korporacją, z sprzedawaniem nam produktów, z takim próbą, no właśnie, zarobienia na nas, żebyśmy kiedy potrzebujemy właśnie tego, co powiedziałeś, Paweł, tak? Jakieś odskoczenie od rzeczywistości, skierowali się ku rzeczom, które mają już oznaczenie, że są danej marki i przynoszą pieniądze konkretnym instytucjom i konkretnym ludziom, bo przecież jest możliwość uciekania od rzeczywistości, dużo mniej angażując się w te najbardziej skomercjalizowane w tym momencie elementy popkultury. Co prawda czytanie czwartego skrzydła jest wpisaniem się w komercję, tak? Ale jeszcze nie ma takiej liczby franczyzy wokół tego. Może niedługo powstanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że te największe marki, tak jak myśmy wspomnieli, ja wspomniałam superbohaterów, ty wspomniałeś Gwiezdne Wojny, mówimy o Harry Potterze, to tak naprawdę one wszystkie funkcjonują dzisiaj po prostu jako wielkie własności korporacji i nasze uczucia są tak naprawdę tym, czym te korporacje najbardziej handlują i na czym najbardziej zarabiają, więc niby uciekamy od tego świata, a tak naprawdę jesteśmy w niego coraz mocniej wpisywani w bardzo, bardzo konkretne mechanizmy.
Wydaje mi się, że do pewnego stopnia musimy się godzić na to, że jeżeli coś jest popularne, to prawdopodobnie staje się częścią czegoś większego, tak? Ale jakby jest różnica pomiędzy tym, że po prostu, nie wiem, czytasz albo idziesz na film, który jest wydawany przez, wiesz, duże studio, a tym, że budujesz swoją tożsamość, w ogóle niesamowicie się angażujesz w jakiś sposób w fandom, który wiesz, że jest w tym momencie, nawet jeżeli nie był zawsze, jakimś tam produktem korporacyjnym. Trzeba mieć do tego pewien dystans, tak? I nie uważam, żeby to było zawsze złe, ale warto mieć zawsze świadomość tego, nie? To nie tak, że ja na przykład żałuję zaangażowania się emocjonalnego w MCU, jak było dobre, tak?
Nie, ja też nie.
Jakby nie mam z tym żadnego problemu. Jakby to była, wiesz, to była wielka korporacyjna rzecz, wiadomo było, że jest korporacyjna i jakby nikt nie oczekiwał, że nie będzie korporacyjna, ale jednocześnie mam wrażenie, że to było dla mnie takie, okej, okay, otrzymuję pewien produkt, nie jestem z nim jakoś bardzo związany emocjonalnie i w momencie, jak ten produkt stracił na jakości po tam Endgame dość szybko, no to ja właściwie przestałem się nim interesować, tak? Byłem w stanie się od tego oderwać, nie było to dla mnie takie, wiesz, trudne emocjonalnie. Nie mówię, że to mi się nie zdarza, bo zdarza mi się zaskakująco często w ostatnim czasie i ostatnio taką największą chyba dla mnie bolesną rzeczą było to, jak stacza się Bungie w tym momencie i Destiny. To jest gra, w której poświęciłem bardzo dużo uwagi i czasu i lat i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, trudno mi jest teraz czekać na kolejny, ostatni dodatek, wiedząc, że nie wiem, tam dwa miesiące temu Bungie zwolniło 150 osób, nie? Które zatrudniło w ciągu poprzednich dwóch lat. I generalnie robi różne niefajne praktyki, takie bardzo korporacyjne, więc z jednej strony, wiesz, masz tych deweloperów, którym ufasz i wiesz, że oni chcą zrobić dobrą rzecz, bo też jakby słychać o tym z takich doniesień od tych osób zwolnionych, ale z drugiej strony wiesz, że masz w tym momencie kierownictwo, masz w tym momencie Sony, które stało się właścicielem niedawno i tak dalej, i tak dalej, i to zaczyna być część jakiejś wielkiej korporacyjnej struktury, nie? Więc to jest taka rzecz, na którą trzeba uważać, myślę. Zastanawiam się, bo ostatnio krąży po internecie taki fragment wywiadu w Hot Ones z Mattem Damonem. Nie wiem, czy widziałeś ten wywiad, on tam tłumaczy, dlaczego nie robi się takich filmów jak kiedyś i on mówi, że właściwie główny powód tego jest taki, że DVD straciło na znaczeniu, więc nie masz nagle drugiej fali zysków z filmu, więc nie możesz sobie pozwolić na robienie filmów, które zarobią trochę pieniędzy. Musisz albo robić bardzo tanie filmy, albo bardzo dużo zarabiające filmy. Nie ma tego takiego środka, tak? I zaczęło mnie interesować to w kontekście tego, że ostatnio w grach wideo jest taki, no nie powiedziałbym, że można to nazwać jeszcze trendem, ale myślę, że można to zauważyć jako nowa rzecz, którą się zauważa i są to tak zwane gry AA, tak jak jest, wiesz, AAA, czyli te gry takie, wiesz, najwyższych budżetów wydawane przez wielkie wydawnictwa, no bo to kosztuje kupa pieniędzy, a gry AA to są takie mniejsze, ale nie indie, coś pomiędzy, tak? I pojawiło się ostatnio trochę takich tytułów i to jest na przykład Baldur's Gate 3, który właściwie jest zrobiony, wiesz, przez niezależnego dewelopera, bardzo, bardzo długo robiony, albo ostatnio Helldivers. I to są takie gry, o których się mówi, okej, okay, to jest gra AA, tak widać, że ona nie jest tak wysokobudżetowa jak te największe tytuły, ale jednocześnie dzięki temu nie ma wielu elementów, które te tytuły mają i ludzie zaczynają doceniać to, że takie gry istnieją i zaczynają obniżać swoje oczekiwania względem nie jakości gry, ale takiego, wiesz, rozmachu gry, bo w zamian dostają po prostu lepszy produkt od ludzi, którzy nie mają nad sobą żadnych ludzi w krawatach, którzy im mówią, nie, tutaj musisz jeszcze dodać mi grę płatności, bo będzie wtedy lepiej, nie? Zastanawiam się, czy ten sentyment, który, mówię, jest dopiero taki bardzo mocno rosnący, po prostu ludzie zaczynają być coraz bardziej, w ostatnim czasie jakby w kategorii gier zaczynają być coraz bardziej niechętni wobec wielkich, wysokobudżetowych produkcji, zwłaszcza po takich dwóch niedawnych sytuacjach, jak gry Suicide Squad Kill the Justice League, to jest taki powstający od lat produkt gry usługi, który powstał tak długo, że skończyła się moda na gry usługi w momencie, jak on wyszedł. Jest absolutnie zły i wyszedł niedawno pierwszy sezon, który jest jeszcze gorszy. No i legendarna gra nazywana przez Ubisoft Quadruple A, czyli jakby 4A. To jest jeszcze bardziej wysokobudżetowe niż wysokobudżetowe. I to jest gra Skull and Bones. Słyszałeś tą historię? Na pewno by ci o tym mówiłem, że to jest gra, która powstawała tylko dlatego, że rząd Singapuru chyba miał jakby granty rządowe dostali, żeby tą grę zrobić, więc nie mogli przestać jej robić, mimo że robili ją czwarty raz od nowa. I już nikt nie wierzył w to, że ona się uda, nie? Więc niesamowita rzecz. Więc zastanawiam się, czy to się przeniesie na inne media, tak? Czy na przykład ludzie zaczną zauważyć, okej, okay, wysokobudżetowe filmy są słabe i może warto sięgnąć po coś ciekawszego, ale mniejszego. Nie wiem, zastanawiam się tak bardzo mocno.
Znaczy, wiesz co, ja mam takie poczucie, że akurat w przypadku kina to trochę tą lukę wypełniają seriale, które mają mniejsze budżety i trochę więcej kreatywności i też jakby właśnie nie muszą być koniecznie zaprzęgnięte w ten wielki mechanizm, no właśnie, tego, że trzeba dużo zarobić. Natomiast tutaj wydaje mi się, wracając do tego takiego fanostwa, to wydaje mi się, że jest ten taki moment, w którym chyba musimy rozdzielić dwie rzeczy. To znaczy, jasne jest, że ludzie co pewien czas mają jakieś bardzo gorące uczucia względem jakiegoś dzieła kultury i to jest spoko. Jakby wydaje mi się, że to jest coś, do czego wszyscy powinniśmy w życiu dążyć, żeby raz na jakiś czas jakieś dzieło kultury po prostu nas tak wznieciło w nas ogień, że czujemy, że jesteśmy kimś innym po jego przeczytaniu. Natomiast wydaje mi się, że to, co tutaj się też pojawiało w naszej rozmowie, to jest problem, kiedy to się staje pewnym stałym elementem naszej osobowości, tak? Znaczy trochę tak jak ty powiedziałeś o tym przedzielaniu do domów z Hogwartu, tak? Kiedy dla nas nagle to, czy nie wiem, Pottermore przydzieliło nas do Gryffindoru czy Slytherinu, naprawdę zaczyna być elementem naszej osobowości, tak? Zaczynamy postrzegać się przez pryzmat tych różnych elementów tego świata, bo to jest jednak mimo wszystko, wydaje mi się, już następny krok, który wychodzi poza po prostu czystą przyjemność, jaką czerpiemy i nawet jak, którą możemy czerpać, nawet jeśli jesteśmy zaangażowani w czytanie fanfików, czy ich pisanie, jakby w pisanie fanficzków rzecz twórcza, ale moment w tym właśnie zaczynamy się określać przez nasz stosunek do dzieła kultury. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że ja pamiętam, jak był ten taki moment, kiedy myśmy jakby wyciągali fandom i bycie fanami do światła dziennego. No to było kilkanaście lat temu, bardzo dużo się o tym mówiło, kiedy w ogóle pojęcia, które były wyłącznie fandomowe, zaczęły wychodzić. To było też wtedy, kiedy te wszystkie konwenty stały się coraz bardziej popularne. Ale wydaje mi się, że gdzieś po drodze pojawiła się jednak ta wątpliwość, jak długo można się określać poprzez swoje popkulturowe preferencje, tak? Że no jednak mimo wszystko, ja nie wiem jak ty masz, ale ja bym się w tym momencie określiła jako osoba, która na przykład bardzo lubi oryginalną sagę Gwiezdnych Wojen, która bardzo lubi wracać do prequeli i odnajdywać w nich nowe treści, której zależy na tym, żeby kolejne sezony Star Treka były dobre, bo kocham Star Treka i uważam, że Star Trek cudowny serial, ale nie określiłabym się, gdyby ktoś mnie zapytał, kim jestem, to nie określiłabym się, no właśnie, jako fanka X, tak? To znaczy, że te uczucia, które mam, te pozytywne uczucia, już jakby trzymałabym gdzieś tam dalej jako opis mojej osobowości i wydaje mi się, że to jest coś, do czego się raczej dorasta. To znaczy, że ten taki ogień, który pożera wszystko, jest logiczny i obecny bardzo mocno w życiu człowieka, nie tylko w kontekście popkultury, także w muzyki. Jak ma naście, 20 lat, spoko, ale jednak mimo wszystko, ja wiem, że to zabrzmie teraz zupełnie jak nie, ale może nie należy ze wszystkiego wyrastać na zasadzie odrzucenia, ale chyba należy przejść na pewien następny etap. Tak mi się trochę wydaje. Chociaż może tutaj jestem zbyt surowa.
Powiem tak, dla mnie jest tutaj są dwa wątki. Jeden to jest wątek semantyczny. Wydaje mi się, że to jest na tyle subiektywne, że powiedzenie, czy się jest fanem, czy nie fanem, to nie ma dużego znaczenia. Nie? Jakby to ważniejsze jest, jakby co masz na myśli w tym momencie. Ja raczej też się nie określam jako fana czegoś, ale zależy tutaj od kontekstu, w takim sensie, że wyobrażam sobie, że mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem fanem na przykład jakichś wykonawców muzycznych, tak? Jestem fanem Lilu Sims, tak? Bo jest świetna i każda płyta jest fenomenalna i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby to słowo oznacza dla mnie dokładnie to. Bardzo lubię muzykę tej osoby, uważam, że ma fenomenalne teksty i lubię słuchać jej płyt i każda była bardzo dobra albo lepsza niż bardzo dobra, więc mógłbym powiedzieć, że jestem fanem, okej? Okay, to nie byłoby prawdopodobnie pierwsze słowo, po które bym sięgnął i kurczę, teraz do mnie dociera, głównie dlatego, że gdybym miał powiedzieć o tym, to raczej mówiłbym o tej wykonawczyni, czy jakimkolwiek innym wykonawcy, którego bardzo lubię, a nie o sobie, tak? Bo mówiąc jestem fanem, to mówię o sobie, tak? I mówię, okej, moją tożsamością jest lubienie danej rzeczy. Ale gdybym przyszedł do was, słuchacze drodzy, do pokoju na przykład, nagle pojawiam się, otwieram się drzwi, wchodzę ja i mówię wam, słuchajcie, musicie posłuchać Lil Sims najnowszej płyty, bo jest bardzo dobra, tak? To zacząłbym mówić o Lil Sims, czy mówić o kimkolwiek innym, tak? Jakby, żeby nie było, tak? To jest jakby jedna z rzeczy, o której mógłbym powiedzieć, że są bardzo dobre, tak? Ale jakby w kontekście tej osoby, tych wykonawców, tego dzieła, a nie swoim, co wydaje mi się być dość dużą różnicą, bo już nie jestem na etapie jako człowiek definiowania siebie przez jakieś rzeczy popkulturowe, tak? I wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza rzecz, tak? Powiedzenie, że jestem fanem czegoś, to nie jest coś takiego, co mnie jakoś bardzo oburza w moim przypadku. To nie jest słowo, którego, nie wiem, za wszelką cenę bym unikał, ale nie jest pierwszą rzeczą i nie jest najważniejszą rzeczą, tak? I wydaje mi się, że to jest ważne. I drugą rzeczą, która jest ważna, wydaje mi się taka możliwość pozwolenia, żeby czas płynął. W takim sensie, że wszystkie te rzeczy, które lubimy i które są na przykład czasem bardzo stare, mijają kolejne lata, jakby nikt nam ich nie odbiera, tak? To nie chodzi o to. Chodzi o to, że musimy zrozumieć to, że one już nie są nowe. Moim ulubionym w ogóle przykładem, takim generalnym tego vibe'u wokół jest osoba, o której dawno nie mówiliśmy w naszym podcaście, Andrzej Sapkowski, który kiedyś ukradł mi taksówkę.
Tak, pamiętamy.
W Toruniu. Tak, Andrzej Sapkowski dla mnie jest takim gościem, który, wiesz, dawno temu napisał tego Wiedźmina. Kiedy? W latach 90. tak Wiedźmin powstał?
W latach 90. tak.
No co to napisał kiedyś? Było dawno, dostał pieniądze, nie dostał, nieważne. Potem jakaś gra, ale to jak już gra wychodziła, to już była stara rzecz, tak? A dzisiaj? Ja w ogóle mam straszne współczucie wobec pana Andrzeja Sapkowskiego. W sensie ja rozumiem jego vibe, tak? Bo to jest gość, który napisał dawno temu książkę, tak? I jacyś ludzie teraz są zainteresowani ekranizowaniem, egranizowaniem i generalnie robieniem rzeczy z tą książką? Spoko, bo dostanie pieniądze. Dobrze, tak? Ale słuchaj, mnie irytują ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią: Paweł, kiedy nowe złe książki? I ja mam takie: dajcie mi spokój, to było 5 lat temu. Ja już nie pamiętam, o co chodziło. A on ma to samo po 30 latach, nie? I wiesz, biedny chłop. I to zwłaszcza, że tak, z drugiej strony masz to takie: okej, okay, ci inni ludzie robią te filmy i on dostaje pieniądze, więc spoko, łatwa kasa, jakby nie dziwię mu się zupełnie, tak? Więc oni przychodzą do niego na te wywiady. Jak Netflix wypuszczał ten serial, to w ogóle były takie wywiady, gdzie ta showrunnerka rozmawiała z nim i mówiła: no, fajną książkę pan napisał. No, napisałem faktycznie, nie? I tak widzisz, że on tam jakby, rozumiem go, że on przyszedł dla kasy, ale jakby po co oni go pytają? Dlaczego oni, wiesz, taka rzecz, ja już mam w ogóle tutaj wielką teorię taką dziejów, nie? Moje pytanie pierwsze, dlaczego po kilkudziesięciu latach od premiery ludzie oczekują, że Andrzej Sapkowski będzie dalej żył swoją książką, którą napisał? Bo dla mnie to jest absurdalne, że miałby. Jeżeli ona nie jest serią, która wychodzi cały czas, tak? Dlaczego on miałby mieć właściwie opinię o tym, czy Geralt coś tam, albo nie coś tam? A ludzie o takie rzeczy go pytają, tak? Że on będzie właściwie cały czas żył tym. I to jest dziwne, a jeszcze bardziej dziwne byłoby, gdyby ktoś nawet tej książki nie napisał. Tylko wiesz, przeczytał w latach 90. i te opowiadanie czy coś tam, tak? I oczekuje się od niego, że będzie dalej żył tym, nie? Okej, Wiedźmin jest rzeczą, gdzie wychodzą nowe rzeczy. Wychodzi serial, była gra, będą kolejne gry. Okej, jakby to w jakimś tam stopniu jest jakby marka, która się rozwija, no ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Gdyby to była tylko książka, to trudno oczekiwać, tak?
Wydaje mi się, że będzie coś absolutnie fantastycznego. To znaczy to rozjechanie się autora z tekstem, to znaczy on już skończył tą opowieść, napisał od tamtego czasu inne książki. Zresztą jeśli nam ma być żal pana Andrzeja, to wydaje mi się, że także dlatego, że jakkolwiek on zdecydowanie bardzo lubił swojego Wiedźmina i to widać po nim, to chyba bardziej chciałby być autorem na Narynturm i całej tej trylogii husyckiej, która literacko jest lepsza i też wymagała od niego dużo, dużo więcej wysiłku takiego researcherskiego, no bo to jest taka książka, która dużo zmienia. Znaczy dużo wymagała w ogóle od niego, nie? Bo to język i fakty historyczne. Natomiast tak, zgadzam się z tobą, że to jest ciekawe, że fani często oczekują, że twórcy będą w tym samym momencie jakby tego emocjonalnego zaangażowania co czytelnicy i też mam wrażenie, że moja taka wstępna, lekka niechęć do J.K. Rowling, która się potem rozwinęła w olbrzymią niechęć, zaczęła się wtedy, kiedy J.K. Rowling zaczęła retroaktywnie dopisywać rzeczy do książki, którą skończyła, tak? W jakiś taki sposób właśnie skorelowany z wymaganiami fanów i odbiorców i twierdząc, że rzeczy, które napisała, były czym innym niż napisała. I miałam właśnie wtedy taką myśl, że ja właśnie szanuję takich ludzi jak Sapkowski, który napisał swoją książkę i on dokładnie napisał i po prostu koniec. Czy takich ludzi jak Tolkien, dla którego napisanie tak naprawdę Władcy Pierścieni czy było tylko jakby wypadkiem przy pracy w budowie jego wielkiego, wspaniałego językoznawczego świata, do którego on nas wpuścił, a tylko dlatego, że tak wyszło, ale tak naprawdę podejrzewam, że Tolkien mógłby stworzyć całe Śródziemie i nigdy nie pisać żadnej powieści i też byłby bardzo szczęśliwy. I dlatego być może to jest tak fantastyczne, bo to nie jest nigdy zrobione dla nas jako dla czytelników, tylko dla niego, jako czysta radość tworzenia. I przecież też nie wydał bardzo wielu tekstów, które napisał, tak? Bo pisał je też chyba wyłącznie dla siebie, bo był absolutnie cudowny. Jakby to jest taki synonim nerda po prostu w każdym wymiarze. Ale tak, ale zgadzam się z tobą, że jest jakiś taki element, kiedy nagle ta twórczość fanowska z odbioru rzeczy przechodzi na próbę kreacji, jakby wpływanie na kreacje, które są fanami i wtedy to się gdzieś zaburza.
Mam wrażenie, że szeroko pojęty rozwój social mediów, internetu, popkultury, jakby nie mówię tutaj o żadnym jednym pojedynczym źródle, tylko generalnie doprowadził do sytuacji, w której popkultura konsumuje się dziś zupełnie inaczej niż kiedyś. Kiedyś było w ogóle tak, że wiesz, zwiastuny filmów widziało się generalnie w kinie, albo jak się włączyło telewizję i tam, nie wiem, był jakiś program, gdzie pokazywali czasem jakieś fragmenty zwiastunów, nie tak dawno temu, tak? Albo na przykład na płytach dołączanych do magazynów growych, czy coś takiego, nie? I generalnie szło się na film po prostu jak wychodził, a dziś mamy, wiesz, epokę, w której mamy właściwie epokę post-MCU, gdzie MCU już jakby wycisnęło, mam wrażenie, wszystko, co się dało z konceptu śledzenia uniwersum filmowego w internecie, tak? I to, że oni na przykład, wiesz, zatrudniali aktorów według klucza, czy oni jako osoby mają podobny vibe co postać i dzięki temu ci aktorzy w trakcie wywiadów byli kinda własnymi postaciami, bo to trochę przypadkiem wyszło przy Downeyu, a potem jakby poszło dalej i ci aktorzy właściwie wcielali się w swoje postaci na rozmowach z prasą i mam wrażenie, że to wszystko stało się przyczyną ku temu, że przeciętny widz dużo częściej wie nie tylko co chce obejrzeć, ale też kto to robi, kto to napisał, częścią czego to jest i tak dalej. I mam wrażenie, że wszyscy próbują po to sięgać, tak? I tak jak się udało przy Grze o Tron, kiedy jak ten serial się zaczynał, no to nikt nie wiedział, kim jest, wiesz, George R.R. Martin i że pisze bardzo długo książki, ma brodę i czapkę. On ma podobny vibe do Sapkowskiego. Ciekaw jestem, czy oni się znają.
Tak, prawda?
Netflix w pewnym momencie, myślę, że chciał z Sapkowskiego zrobić Martina. Że oni stwierdzili, okej, to działa. W sensie nie jesteśmy MCU, więc nie bardzo możemy więcej zrobić, niż wyciągnąć tam na pierwszy plan tego Cavilla i powiedzieć mu, mów rzeczy, mów, że grasz w grę wideo, szybko. Panie Andrzeju, niech pan mówi, czy pan grał w grę wideo, Wiedźmin. Niech pan powie, że pan grał i że dobre było, nie? Czy tam coś. I mam wrażenie, że to już jest tak, nawet jak robisz, wiesz, serial na Netflixie, to próbujesz zrobić z tego fenomen popkulturowy, zanim właściwie się zacznie tak naprawdę, nie? I przy Martinie się udało zrobić z autora celebrytę i jakiś taki, wiesz, mem z tego, że ludzie czekają na tą książkę i że on pobłogosławił tych autorów serialu i powiedział im, co tam będzie w sekrecie, tak, powiedziałem. I zaczyna się to wszystko budować. I zaczyna się, wiesz, niezależnie od poziomu, słuchaj, my też powinniśmy zrobić jakieś uniwersum podcastowe, nie? Nie wiem, co bardziej, bo jesteśmy tylko my w tym podcaście, nie? Ale mam wrażenie, że powinniśmy na tym etapie, wiesz, robić wokół tego jakieś takie wywiady z nami, mówiącymi o co będzie w kolejnym odcinku, nie? Albo jak wymyślamy tematy do odcinka. I nie wiem, jakieś to jest dziwne dla mnie i mam wrażenie, że pan Andrzej, mam nadzieję, że zarobił dużo pieniędzy, wpadając w te tryby, ale że wypadł z nich w miarę jakby nieposzkodowany.
No, to też jest ciekawe, bo akurat, może tego nie wiedziałeś, ale George R.R. Martin jednak jest człowiekiem z telewizji, on był scenarzystą dosyć długo i wydaje mi się, że to jest, to była jedna z tych rzeczy, która mu pozwoliła w ogóle odnaleźć się w tym świecie. Pan Andrzej nie był scenarzystą i jakby nie miał takiego zaplecza, ale też wydaje mi się, że tutaj dotknęli bardzo ciekawej rzeczy, tak? To znaczy, że ci twórcy właśnie filmowi ekranizacji bardzo postanowili wykorzystywać autorów. Nie wiem, czy pamiętasz właśnie, wracając do Pottera, jak takim słynną jakby anegdotą z planu o Potterze było to, że J.K. Rowling powiedziała Alanowi Rickmanowi, zanim jeszcze wyszedł ostatni tom, kim jest Snape, jak skończy, tak? Bo on powiedział, że on chce wiedzieć, jak grać tą postać, w którym kierunku z nią iść, co w ogóle nie przekłada się na to, co widzimy w filmach. Natomiast tak, to też jest sposób kreowania, co mi się wydaje bardzo ważne, że zaznaczyłeś, takiego przekraczania granic, nie? Pomiędzy światem filmu a światem rzeczywistym. Pamiętam, jak wyszły dzienniki Alana Rickmana po angielsku, to ludzie byli źli w jakiś sposób na to, jak Rickman opisał swoją pracę na planie. Głównie dlatego, że opisywał ją w taki sposób, który no jakby widać było, że on nie jest jakby super, nie uważa tego za największe osiągnięcie swojego życia, granie z dziećmi. Mhm. I nie był chyba szczególnie zachwycony talentem aktorskim ani Emmy Watson, ani Daniela Radcliffe'a, co prawdę powiedziawszy miał prawo w swoich osobistych dziennikach. Plus jakby był to poważny aktor z bardzo poważnym dorobkiem teatralnym, który znalazł się w ekranizacji książek dla dzieci. I tak, i to jest jedna z tych rzeczy właśnie, którą zauważyłam. I ją nawet widać bardzo mocno w języku. Na przykład dla mnie jest dosyć ciekawe, kiedy, i to jest coś, czego ja nie lubię, ale to jest takie może moje prywatne, kiedy ludzie przestają odnosić się do aktorów imieniem i nazwiskiem, a zaczynają się rolą, fandomową rolą, z których ich kojarzą, tak? Znaczy nie mówią Chris Evans, tylko mówią, to jest ten film, gdzie jest Kapitan Ameryka. Albo właśnie do końca kariery Alana Rickmana mówili, że a, to jest ten Snape, nie? Czy pamiętam, jak Kenneth Branagh wyreżyserował Thora? I ludzie mówili, no jak to jest możliwe, żeby Gilderoy Lockhart wyreżyserował Thora?
Bo Jezu, to bardzo cringe'owe.
I to mnie tak strasznie denerwowało, ale mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, która trochę napędza te właśnie niemożności rozstania się z fandomem, bo to zaciera to pomiędzy, to jest dzieło fikcji, które lubię, a to jest element rzeczywistości wokół mnie, do której jeśli będę bardzo wierny i bardzo się będę starać, to może ktoś mnie dopuści.
Wiesz co, mnie w pewnym momencie dość mocno skonfundowało, kiedy zorientowałem się, że Asia mówi o Kapitanie Ameryce po nazwisku. I jakby, jak ona do mnie mówi, że Rogers coś tam robi, a ja myślę, to Królik Rogers? O co chodzi w ogóle, nie? Co się dzieje? Musiałem sobie przez chwilę przypomnieć w ogóle, że o to
ale
chodzi.
Ale Asia jest dobrze wychowana i ona nie mówi do pana, którego nie zna dobrze po imieniu.
Tak. Może Pan Ameryka mówić.
Bo... Ale jestem pod wrażeniem, bo pierwszy raz słyszę, żeby ktoś tak robił.
Tak, ale nie, słuchaj, to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Ja w ogóle mam, kiedyś wam o tym opowiem, mam całą notatkę z dziwnymi cytatami z Asi. I to nie tak, że Asia mówiła wtedy o Kapitanie Ameryce. Asia chciała powiedzieć o Peggy, ona tak miała na imię, tak? Ta jego dziewczyna z pierwszego filmu. Tak. I powiedziała o niej per narzeczona Rogersa. I teraz wyobraź sobie, że ja mam się domyślić, o kim ona mówi, jak ona mówi o narzeczonej Rogersa.
Okay,
wyobraź to sobie, jakby wiesz.
Ale widzisz, no, oczekiwała od ciebie jako prawdziwego fana, że powiesz, a, Peggy.
No, więc nie było tak. Słuchaj, Kasiu, bo rozpędziliśmy się z tym tematem, a mieliśmy dzisiaj odcinek taki, który nie miał być tematyczny o jednej rzeczy, miał być o wielu rzeczach i nie wyszło.
Nie wyszło. Mieliśmy emocje, mieliśmy uczucia, mieliśmy zdanie.
Tak. Przy tym, słuchajcie, ja obiecałem w ogóle, że zrobię temat, którym jest mój pomysł na rozwój dalszy piłki nożnej i zmianę jej, ale w takim razie przesunę to na przyszły odcinek, bo obawiam się, że jak o tym zacznę mówić, to już nie skończymy, nie wyjdziemy stąd. Mamy 50 kilka minut na liczniku, więc jest tego trochę. Kinga pisze, pisałem w Google narzeczona Rogersa. Wynik? Ślub Rogera, Sally i Karoliny Pisarek był szumnie reklamowany w mediach. Para została nawet własny cykl w Dzień Dobry TVN. Także to o nią mogło chodzić. Nie jestem pewien do końca.
Na 100%. Asia ogląda Dzień Dobry TVN namiętnie.
Tak, słuchajcie, mamy jeszcze dodatkowy podcast, nazywa się ZVZ+, który nagramy być może teraz, być może później w tygodniu, zobaczymy. I tam wpadają jeszcze bardziej obłąkane rzeczy, mamy nadzieję, że do nas dołączycie tam. On jest dostępny dla osób w klubie ZVZ, jak wejdziecie na zvz.pl/klub, to dowiecie się, jak do klubu dołączyć, jak być na naszym Discordzie, dyskutować o kubeczkach menstruacyjnych, o ogniu,
o dzierganiu,
o Love is Blind i tak dalej, i tak dalej. Być na naszych wydarzeniach, być na naszych dzierganiowych spotkaniach i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy serdecznie. I szczególne podziękowanie po raz kolejny dla osób, które nas wspierają szczególnie mocno. I w tym tygodniu są to po raz kolejny, przypominam, Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Rainbow Unicorn, Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania, Aneta Pietruaj-Solińska i Krzysztof Oniśk. Dziękujemy wam bardzo i pamiętajcie, że możecie też do nas napisać na kontakt@zpz.pl. Jeżeli macie jakieś tematy do podrzucenia, no to chętnie, chociaż powiem szczerze, że ja mam backlog tematów tutaj.
Ja też
jeszcze
mam,
słuchaj, newsy o Elonie Musku. Nadal mam jeszcze listę ich pełną, więc no zobaczymy. Także zapraszamy na kolejne odcinki, zapraszamy do podrzucenia tematów, zapraszamy na naszego Discorda. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj na tym nagraniu i w trakcie słuchania tego odcinka. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, pa.